Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czwartego lutego wita Państwa Krzysztof Brąk. Szkoccy biskupi rozpoczęli dziś wizytę ad limina. Naszym gościem będzie przewodniczący Episkopatu Szkocji, kardynał Keith O'Brien. Wcześniej poinformujemy o dzisiejszej działalności Ojca Świętego, w tym o prezentacji papieskiego przesłania na Wielki Post. Zapraszamy.
Boża sprawiedliwość objawiona w Chrystusie jest tematem orędzia Benedykta XVI na tegoroczny Wielki Post. Dokument zaprezentowali w Watykanie kardynał Paul Józef Cordes, kierujący papieską Radą Cor Unum, oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gerd Pöttering.
Ojciec Święty zachęca w przesłaniu, by spojrzeć na sprawiedliwość, nie ograniczając się do jej wymiaru prawnego czy materialnego. Wyłaniająca się z kart Biblii Boża sprawiedliwość nie jest naiwnym przekształcaniem zewnętrznych struktur, ale logiką miłości, która przemienia świat na mocy doświadczenia wyzwolicielskiego działania samego Boga. Nawrócić się do Chrystusa, pisze Benedykt XVI, oznacza w gruncie rzeczy wyzbycie się złudzenia samowystarczalności, aby uświadomić sobie i zaakceptować własny brak, brak innych i Boga, potrzebę przebaczenia i Jego przyjaźni. Papież przypomina zatem, że Boża sprawiedliwość miłości, której w Kościele doświadczamy zwłaszcza w sakramentach pokuty i Eucharystii, jest sprawiedliwością tego, kto zawsze czuje się bardziej dłużnikiem niż wierzycielem. Właśnie dzięki temu doświadczeniu chrześcijanin stara się przyczyniać do kształtowania sprawiedliwych społeczności, w których wszyscy otrzymują to, co konieczne, aby żyć na miarę własnej godności ludzkiej i w których sprawiedliwość jest ożywiana przez miłość.
Komentując papieskie orędzie, Hans-Gerd Pöttering nawiązał do hasła rewolucji francuskiej – wolność, równość, braterstwo. Zauważył, że ostatni jego człon równoważy naturalną opozycję dwóch pierwszych i odpowiada innym, bliższym chrześcijaństwu pojęciom miłości i solidarności. Zdaniem niemieckiego polityka działanie solidarne jest możliwe także w szerokiej skali, czego przykładem może być przezwyciężenie podziału Europy czy unijne działania na rzecz walki z kryzysem finansowym. Wychodząc poza stary kontynent, Pöttering wskazał unijne inicjatywy zwalczania chorób epidemicznych w krajach ubogich przy pomocy środków uzyskanych z dodatkowego, niewielkiego opodatkowania biletów lotniczych. Przyznał także, iż na rozumienie sprawiedliwości silny wpływ wywarła religia.
W pewnym zakresie było tak również w przypadku chrześcijaństwa i jego wpływu na pojęcie sprawiedliwości, a przy okazji także na inne, wolności i solidarności. W wielu wypadkach zapomnieliśmy o związku między religijnym usprawiedliwieniem a ideami politycznymi. Dobrze byłoby odkryć bogactwo tej tradycji, także za pośrednictwem międzykulturowego i międzyreligijnego dialogu. To nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek fundamentalizmem, za to ma wiele do czynienia z nieprzemijającą ważkością własnych korzeni. Gdy następuje przekazywanie naszych kulturowych i religijnych korzeni, wtedy jesteśmy zdolni prowadzić dobrą politykę z chrześcijańską odpowiedzialnością, także w przeważnie świeckiej Unii Europejskiej.
Hans-Gerd Pöttering dodał także, iż warto by było, aby również politycy przeczytali sobie papieski dokument. Z kolei kardynał Paul Józef Cordes powrócił podczas prezentacji do ubiegłorocznych obrad synodalnych poświęconych Afryce, kontynentowi, który szczególnie woła o sprawiedliwość. Przypomniał przy tym o sytuacji w Sudanie, która daleka jest od pokoju i normalności. Przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum przytoczył także wysiłki Kościoła od zarania jego istnienia aż po nasze czasy na rzecz pokoju i sprawiedliwości w różnych zakątkach globu. Streszczając papieskie orędzie, niemiecki purpurat zaznaczył, że duchowa wizja sprawiedliwości jako darmowego Bożego daru przebaczenia nie jest łatwa do przyjęcia.
Szczególnie dla nas współczesnych może się to wydawać jedynie irytujące, biorąc pod uwagę, iż doświadczamy na okrągło, że należy do nas tylko to, co zrobimy własnymi siłami i że nic nie dostaniemy za darmo. Biorąc pod uwagę, iż zostaniemy zignorowani, jeśli nie podniesiemy głosu dla uzyskania swego. Bieżące życie nie odnosi nas do Boga. Codzienne doświadczenie odbywa się bez niego. I tak kolejny raz odkrywamy, że Ewangelia nie współbrzmi z drobnomieszczańskim zdrowym rozsądkiem i dlatego musi być głoszona wciąż na nowo.
Benedykt XVI zachęcił Peruwiańczyków, by wspomnienie wizyty Jana Pawła II stało się dla nich okazją do głębokiej ewangelizacji. Kościół tego południowoamerykańskiego kraju obchodzi w tych dniach 25. rocznicę wizyty apostolskiej następcy Piotra. Peruwiańczycy w sposób szczególny pamiętają odwagę i bezkompromisowość polskiego papieża, który w czasie pielgrzymki nie unikał najistotniejszych dla ich kraju tematów. W homilii wygłoszonej w Ayacucho, w regionie szczególnie naznaczonym przez okrucieństwo komunistycznych partyzantów ze świetlistego szlaku, Jan Paweł II nie szczędził słów potępienia dla przemocy i nienawiści. Niesprawiedliwość i nędza nie są usprawiedliwieniem dla nienawiści, mówił Peruwiańczykom papież. Jej korzeniem jest bowiem grzech. Na wyzwolenie spod terroru świetlistego szlaku Peru czekało jeszcze 7 lat. Organizacja przestała istnieć po aresztowaniu jej przywódców.
Sport może wnosić cenny wkład w pokojowe porozumienie między narodami oraz przyczyniać się do utrwalenia w świecie nowej cywilizacji miłości. Przypomniał o tym Benedykt XVI w przesłaniu do sportowców, organizatorów oraz kibiców przed rozpoczynającymi się w najbliższych dniach w Kanadzie zimowymi igrzyskami olimpijskimi i paraolimpijskimi. Ojciec Święty podziękował za wiele inicjatyw, które przygotował Kościół katolicki razem z innymi wspólnotami chrześcijańskimi, by zaspokoić pragnienia duchowe uczestników olimpiady. Jedną z nich nazwano More Than Gold, czyli więcej niż złoto. Otoczy ona opieką duchową i materialną zarówno sportowców, jak widzów i wolontariuszy zaangażowanych w organizację igrzysk.
Wizytę ad limina rozpoczęli dziś szkoccy biskupi. Na prywatnych audiencjach Benedykt XVI przyjął pierwszych przedstawicieli tamtejszego episkopatu, w tym jego przewodniczącego kardynała Kita Patryka O'Briena z Edynburga, arcybiskupa Maria Josefa Contiego z Glasgow oraz biskupa Josefa Divina z Motherwell.
Ewangelia dotarła do Szkocji już w IV wieku, jednakże między innymi na skutek ciągłych inwazji, zwłaszcza wikingów, tamtejszy kościół ustabilizował się dopiero w XI wieku za panowania królowej Małgorzaty. Jako najdalej wysunięty na północ zakątek chrześcijańskiego świata, Szkocja cieszyła się szczególnym zainteresowaniem ze strony papieży, którzy nazywali ją szczególną córką kościoła rzymskiego, specialis filia Romana Ecclesiae. Tamtejszy kościół był blisko związany ze szkockim społeczeństwem i jego niepodległościowymi aspiracjami. W dobie reformacji w Szkocji powstał kościół prezbiteriański. Katolicyzm utrzymał się w górach i na wyspach. Dziś katolicy stanowią 13% społeczeństwa. Do sakramentów przystępuje 1/3 wierzących. Tamtejszy kościół jest podzielony na 2 archidiecezje i 6 diecezji.
O szczegółową prezentację tamtego kościoła poprosiliśmy kardynała Keitha Patryka O'Briena, przewodniczącego Episkopatu Szkocji.
Here in Scotland we've a
Szkocja to niespełna 5 milionów mieszkańców, z czego 700 tysięcy czy 750 stanowią katolicy. Nie wszyscy są praktykujący oczywiście. Katolicy są obecni praktycznie w całym kraju, lecz najwięcej jest ich w części centralnej, między Glasgow i Edynburgiem. Do Glasgow przez długie lata przybywali Irlandczycy i dlatego właśnie tam znajduje się największa koncentracja katolików. Na wschodzie kraju jest ich znacznie mniej, około 10% społeczeństwa.
Szkocja to również liczne wyspy. Czy dla kościoła to poważny problem?
Tak, dla tamtejszych biskupów problemem jest już sama podróż, ale na wyspach, jak i na zachodzie kraju, wiara jest najsilniejsza. Na wiele z tych wysp nie dotarła reforma protestancka, dlatego ich mieszkańcy niemal w 100% to katolicy. To jest pozytywne. Ale jest też prawdą, że biskupi mają problemy z utrzymaniem regularnych kontaktów z tymi wspólnotami. Jednakże, dzięki Bogu, możemy liczyć na naszych kapłanów, którzy mają silną wiarę i potrafią zachować wiarę zarówno na wyspach, jak i w innych regionach kraju.
Szkocja doświadczyła też silnego napływu migrantów. Wielu z nich to katolicy, jak Polacy, Filipińczycy czy migranci z Ameryki Południowej. Jak wpłynęło to na wizerunek Kościoła i jakie wyzwania się z tym wiążą?
Yes, well, it has boosted our faith. I think we've been in great admiration for the immigrants from former Eastern Europe.
Ożywiło to naszą wiarę. Podziwiamy migrantów z Europy Wschodniej, zwłaszcza Polaków. Mamy tu także, zwłaszcza we wschodniej Szkocji, wielu polskich kapłanów, którzy posługują w naszych parafiach, w szczególności palotynów czy salwatorianów, a także księży diecezjalnych, którzy pracują z migrantami. Dziś w Szkocji jest już około 25 polskich kapłanów. W naszej katedrze posługują natomiast księża filipińscy. Mamy też 5 kapłanów obrządku syro-malabarskiego, którzy posługują chrześcijanom indyjskim. A zatem w ten sposób rozwiązaliśmy problem duszpasterstwa migrantów, dzięki kapłanom, którzy byli gotowi przyjechać tu za swymi rodakami. To samo zresztą działo się kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy mieliśmy do czynienia z masową migracją z Irlandii i Włoch, a zatem ten napływ migrantów był dla naszego kościoła silnym bodźcem. Na przykład w mojej katedrze są 2 msze w języku polskim, i Polacy na nowo zapełniają moją katedrę. Około 1000 osób na każdej mszy. Jest to widzialny znak Kościoła, kultu.
Czy Kościół pomaga też w ich integracji, w rozpoczęciu nowego życia w Szkocji?
Yes, I think it does. We have...
Tak, myślę, że tak. Zajmują się tym specjalne ekipy w naszych parafiach. Ponadto te różne wspólnoty wiernych spotykają się ze sobą w kościelnych lokalach, kafejkach, przed czy po mszy. A wielkie święta, jak w Boże Narodzenie czy Wielkanoc, często wspólnie sprawujemy liturgię, aby te różne grupy mogły się zintegrować z katolicką wspólnotą w Szkocji i ze społeczeństwem jako takim.
Czy współpracujecie również z Kościołem Prezbiteriańskim i innymi wspólnotami chrześcijańskimi w promowaniu chrześcijańskiej wizji społeczeństwa?
I think we work together pretty closely. But of course, as Catholics, we hold to our own.
Sądzę, że nasza współpraca jest bardzo ścisła, choć oczywiście jako katolicy trzymamy się naszego nauczania moralnego i dogmatycznego. Tym niemniej zdarza się, że ja i inni katoliccy biskupi zabieramy głos w niektórych sprawach, podczas gdy inni zwierzchnicy chrześcijańscy milczą. Czasami mówi się nawet, że tylko ja wyrażam stanowisko chrześcijan w niektórych bardzo ważnych kwestiach. Niekiedy pada pytanie, dlaczego tylko ja zabieram głos. No cóż, ja muszę zabierać głos, bo jestem zwierzchnikiem Kościoła katolickiego i jako taki wypowiadam się o różnych sprawach, które dotyczą wszystkich, nie tylko katolików. Ostatnio była to kwestia aborcji w związku z 40. rocznicą ustawy aborcyjnej, czy projekt ustawy o zapłodnieniu i embriologii, albo kwestia eutanazji. Nasze stanowisko w tych sprawach jest bardzo jasne. Nie waham się go więc przedstawiać, aby zaproponować naszemu krajowi chrześcijańską orientację, czego inni zwierzchnicy chrześcijańscy nie czynią.
W ten sposób idzie ksiądz kardynał śladem kardynała Wininga, który również zabierał jasne stanowisko w kwestiach etycznych. Na ile jednak ten głos Kościoła jest uwzględniany w debacie publicznej?
Bardzo bym chciał, by stanowisko Kościoła było brane pod uwagę, a nie po prostu ignorowane. Dlatego też korzystam z dobrych doradców, poczynając od innych biskupów. Trzeba bowiem znaleźć odpowiednie słowa, aby dotrzeć do ludzi. W ubiegłym roku na przykład, z okazji wspomnienia Matki Teresy z Kalkuty, ukazałem ją jako przykład troski o umierających. Promowaliśmy również hasło „Nie zabijaj swojej babci”. Wiem, że niektórym ten slogan może wydawać się dziwny, wziąwszy pod uwagę, o jak ważną kwestię tu chodzi. Trzeba jednak pamiętać, że ludzie, do których się zwracamy, to w ogromnej większości czytelnicy brukowców, a nie czasopism dla elity. I stąd takie slogany jak „Nie zabijaj swojej babci” czy „Ustawa o embriologii pozwala tworzyć potwory Frankensteina”. Niektórzy mi mówią, że są szokujące, ale to dobrze. One mają przemówić do zwyczajnych ludzi i pomóc im zrozumieć, o jakich zagrożeniach mówimy. Moim zadaniem jest dotrzeć do zwykłych obywateli naszego kraju i powiedzieć im: uwaga, zobaczcie, co się dzieje. Nie chcemy iść w tym błędnym kierunku. W podobny sposób mówię też o małżeństwie i życiu rodzinnym, o godności sakramentu małżeństwa czy godności kapłaństwa. Staram się nauczać tego naszych wiernych, ale mam nadzieję, że również inni ludzie, do których dociera nasz głos, mogą się dzięki temu dowiedzieć, czego rzeczywiście nauczał Jezus Chrystus.
Pomówmy teraz o kapłaństwie i powołaniach. Skandale seksualne miały bardzo negatywne konsekwencje w Anglii, a zwłaszcza w Irlandii. Czy również szkocki kościół musiał stawić czoła tym problemom?
Yes, I think the sex abuse crisis.
Tak, kryzys związany ze skandalami seksualnymi dotknął również Szkocji, lecz w o wiele mniejszej mierze. Dzięki Bogu u nas nie było aż tak dużo tych straszliwych nadużyć, molestowania dzieci, a zatem problem ten nie miał tak wielkich rozmiarów. Ale oczywiście konsekwencje tego, co dzieje się w Anglii, Ameryce czy w Irlandii, są w jakiś sposób odczuwane również i u nas. Jednakże ten kryzys nie miał, jak mi się wydaje, wpływu na spadek powołań, który jest raczej spowodowany postępującą sekularyzacją. Rodziny są zatroskane o przyszłość swych dzieci, rodzice jednak nie rozmawiają z nimi o powołaniu, nie zachęcają do poświęcenia się tej posłudze.
Wspomniał już ksiądz kardynał o dialogu ekumenicznym, a jak to wygląda z dialogiem międzyreligijnym? Czy w Szkocji jest on jednym z priorytetów?
Nie uznaję tego za wielki priorytet, ponieważ liczba wyznawców innych religii, które przybywają do Szkocji, jest stosunkowo niewielka. Tym niemniej mamy dobre relacje z innymi religiami. Nawiązujemy też współpracę na polu społecznym. Pomaga to nam również zdać sobie sprawę ze wspólnych problemów i w miarę naszych możliwości je rozwiązywać.
W jakiej mierze aktualny kryzys gospodarczy dotknął Szkocji? I co robi Kościół, aby pomóc potrzebującym?
Nigdy nie powinniśmy zapominać o znaczeniu naszych tradycyjnych organizacji charytatywnych, Stowarzyszenia Świętego Wincentego a Paulo czy lokalnych Caritas, które mają bezpośredni kontakt z ludźmi. Ponadto dzięki obecnym w Szkocji zakonom posiadamy niezbędne struktury, w których rozdawane jest pożywienie, gdzie można znaleźć schronienie czy inną pomoc. Na tym polu współpracujemy też z państwem i tak próbujemy zaradzić tym problemom. Inna sprawa to fakt, że jako chrześcijanie, jako katolicy, musimy wywierać nacisk na naszą władzę, zarówno w Szkocji, jak i w Londynie, aby zajęła się tym kryzysem gospodarczym, a także problemem mieszkań czy niedożywienia. Jako wspólnota chrześcijańska musimy uświadomić naszym politykom, co dzieje się z ludźmi w najuboższych regionach kraju i społeczeństwa, w szczególności w wielkich miastach. Jest to też dobra okazja do współpracy ekumenicznej i międzyreligijnej.
Czy są jeszcze jakieś inne problemy, na które chciałby ksiądz kardynał zwrócić uwagę w czasie rozpoczynającej się właśnie wizyty ad limina?
Czym, na co kładę największy nacisk w mojej pasterskiej posłudze, jest małżeństwo i rodzina. Sam pochodzę z silnej rodziny i dlatego potrafię to docenić. Dziś młodzi wyrastają w bardzo zróżnicowanych warunkach rodzinnych, pośród wielkich problemów, jak alkohol, narkotyki, bezrobocie, związki homoseksualne wychowujące dzieci. To wszystko niszczy życie rodzinne, które kształtowało nas w dzieciństwie. Musimy przywrócić rodzinie siłę i równowagę, bo to jest normalne. Kościół musi o tym mówić wyraźnie i donośnie. Musi głosić Ewangelię Chrystusa, wartość życia małżeńskiego i przywrócić tę normalność. Jeśli rodzina źle funkcjonuje, to i społeczeństwo, cały kraj musi źle funkcjonować. Chciałbym zatem przywrócić chrześcijańskie fundamenty moralne, mając też na względzie chrześcijańskie korzenie naszego kraju, o których nie wolno zapominać.
Mówił kardynał Keith Patrick O'Brien, przewodniczący Episkopatu Szkocji.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.